Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Szumiło z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Panie profesorze, rozmawiać będziemy o zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały takiego skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości. To się działo na Wołyniu. To było apogeum zbrodni, która trwała od lutego 1943 roku aż do roku 1945. Celem była eksterminacja Polaków. Dlaczego Ukraińcy dopuścili się tak strasznej zbrodni?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie tylko wołyńska zbrodnia. W zasadzie powinniśmy mówić o zbrodni wołyńsko-galicyjskiej albo wołyńsko-małopolskiej, bo obejmowała cały obszar ziem południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, na których zamieszkiwała ludność ukraińska i polska, tak, na tym obszarze, a który to obszar ukraińscy nacjonaliści uważali za terytorium ukraińskie. I tutaj był ten spór terytorialny, to była ta pierwsza jakby zasadnicza przyczyna całego problemu, że po prostu organizacja ukraińskich nacjonalistów, bo trzeba mówić konkretnie, kto to dokonał, i to konkretnie frakcja banderowska w tejże organizacji, bo ona już wtedy była podzielona na dwie frakcje, melnykowską i banderowską, i melnykowcy takiego pomysłu jednak nie mieli. Natomiast u banderowców pojawiła się właśnie koncepcja dokonania tak naprawdę czystki etnicznej na całej ludności polskiej, żeby pozbyć się jej z tego terytorium, bo taki był zasadniczy cel tej zbrodni, a to wszystko wynikało jeszcze z założeń ideologii ukraińskich nacjonalistów, ideologii OUN, która już od roku 1929 się kształtowała, i tam już wtedy mieliśmy przed wojną przez działaczy OUN pisane takie teksty programowe, w których mówili o tym, że trzeba się pozbyć wszystkich obcych elementów ziem ukraińskich. To ma być czysto narodowe ukraińskie państwo, które walczą, więc trzeba się pozbyć Polaków przede wszystkim jako tych tak naprawdę głównych wrogów dla nich. No i potem to już było wcielanie tej idei w życie w taki, a nie inny sposób właśnie, bo wiadomo, że pozbyć się można różnymi metodami. Była mowa o wypędzeniu pierwotnie nawet w różnych enuncjacjach OUN, ale ostatecznie zapadła decyzja, której co prawda nie mamy nigdzie na piśmie. To też jest podstawowy problem takiego jakby rozkazu konkretnego, ale przebieg zdarzeń, o którym pan tu wspomniał, skoordynowana akcja zaplanowana i późniejsze jeszcze zeznania, które znamy z czasów, kiedy już działacze OUN znaleźli się w rękach NKWD i wtedy z nich wyciągano te informacje. Okazało się, że jednak taki rozkaz prawdopodobnie wydał na miejscu Dmytro Klaczkiewski, pseudonim Kłym Sawur, który był dowódcą UPA Północ, czyli całego tego wołyńskiego okręgu UPA, i tam się to wszystko zaczęło już wiosną 1943 roku. No i niestety, ale to postanowiono Polaków po prostu wymordować, a pozostali mieli być na tyle jakby wystraszeni, steroryzowani, żeby sami uciekli. Takie było założenie.
I to była akcja, tak jak pan mówi, przygotowana, przemyślana i zgodnie z planem zrealizowana, na chłodno zupełnie.
Tak można powiedzieć, no bo tutaj nie było jakichś spontanicznych działań. To wszystko jest zorganizowany plan banderowców właśnie, którzy sobie tak wykalkulowali, że jeżeli pozbędą się Polaków z tego terenu, mniejszości polskiej, bo tam Polacy byli mniejszością na Wołyniu, Ukraińcy byli większością, to Polska nie będzie mogła już zgłaszać pretensji terytorialnych do tego obszaru po wojnie, kiedy będą się decydować granice i tak dalej, bo tutaj oczywiście nie było jeszcze wiadomo, kto będzie o tym decydował i tak dalej, ale już się nastawiali na przyszłość jakby, że to państwo ukraińskie ma być bez Polaków.
Ta zbrodnia, bo powiedziałem Wołyń, bo tak to funkcjonuje w naszej świadomości, no ale w 1944 roku ten antypolski terror OUN UPA dotarł do Galicji Wschodniej, a potem także na Lubelszczyznę. Tu też ginęli Polacy.
Tak, no był przenoszony stopniowo. Wołyń pierwszym etapem, potem już były decyzje całego dowództwa kierownictwa UPA na czele z Romanem Szuchewiczem, bo on był głównym szefem, dowódcą UPA, i to on to już wtedy decydował o tym, że to przeniesiono na teren dystryktu Galicja, wówczas w generalnym gubernatorstwie. No i potem dalej, rzeczywiście, powiedzmy, marzec 1944 roku tworzy się front polsko-banderowski, tak bym to określił, na wschodniej Lubelszczyźnie, w okolicach Hrubieszowa, gdzie nad rzeką Huczwą toczyły się te walki i też tam oczywiście dokonywano zbrodni.
Największy chyba problem jest z ustaleniem dokładnej liczby ofiar. To są szacunki. Chyba te średnie szacunki oscylują około 100 tysięcy ofiar Polaków zamordowanych przez Ukraińców.
Znaczy w tej chwili to możemy mówić, że te 100 tysięcy to jest raczej taka najniższa, powiedzmy, granica, bo już niektóre szacunki mówią o większych liczbach. Niektórzy badacze dokonują tych szacunków sięgające około 130 tysięcy, a nawet więcej, a te 100 tysięcy to jest taki punkt wyjścia, bardziej bym powiedział, bo mówimy o całym obszarze, tak, nie tylko Wołyniu, więc globalnie jest to 100 tysięcy Polaków. I teraz jest też pytanie, czy mówimy tylko o ofiarach z ręki UPA bezpośrednio, czy także tych zabitych przez Ukraińców w służbie niemieckiej.
No właśnie, z Galicjen, bo w Hucie Pieniackiej robili to przede wszystkim ci SS-mani z SS Galicjen, ale Ukraińcy.
Więc pytanie właśnie, jak to liczyć, tak? Więc wtedy tutaj będą pewne różnice między jedną a drugą liczbą, ale trzeba mówić w tej chwili o ponad 100 tysiącach.
A jeżeli chodzi o polskie akcje odwetowe, bo i takie były, ile ofiar pochłonęły?
No tutaj jest jeszcze trudniejszy ten rachunek, bo naprawdę bardzo różne liczby padają. Oczywiście Ukraińcy podają większe liczby zawyżone, naszym zdaniem, ale tak mówiąc ostrożnie, to jest kilkanaście tysięcy.
I tutaj bardzo często ze strony Ukrainy pojawia się taka próba stawiania znaku równości między tymi działaniami, tak to nazwijmy, no ale znak równości tu postawić nie można. Jedni zostali napadnięci, drudzy się bronili.
Tak, no przede wszystkim Wołodymyr Wiatrowicz, który był szefem ukraińskiego IPN-u za czasów prezydenta Poroszenki po 2014 roku, on właśnie już wcześniej napisał taką książkę pod tytułem Druga wojna polsko-ukraińska 1942-47 i lansował tezę, że to była wojna dwóch równorzędnych stron. Po jednej stronie była UPA, po drugiej AK, jeśli chodzi o formacje zbrojne, tak uogólniając oczywiście, bo nie tylko AK. No ale to właśnie jest fałszywa teza, bo ona mówi o tej wojnie, podczas gdy to, co się działo wiosną, latem 1943 na Wołyniu, to były ataki, zorganizowane napaści na polską ludność cywilną, która nie była zorganizowana wtedy zbrojnie. Armia Krajowa nie miała jeszcze tam oddziałów zbrojnych uruchomionych, dopiero one powstawały latem 1943 roku, więc trudno tu mówić o wojnie. To była w tym wypadku zbrodnia dokonana na ludności cywilnej. Później doszło do takiego powstania frontu, o którym wspomniałem, na Zamojszczyźnie. Można już było mówić bardziej o wojnie w sensie równorzędnych sił. Natomiast niezależnie od kwestii równorzędności sił, to pozostaje jeszcze kwestia celów, jakie przyświecały obu stronom. I tutaj nie można stawiać znaku równości między UPA a Armią Krajową, bo to jest absurdalne, dlatego że UPA miała jasny cel, w tym wypadku czystkę etniczną o charakterze ludobójczym. Tak to można określić. Po polskiej stronie dochodziło do tych tak zwanych akcji odwetowych, gdy były pojedynczymi akcjami na konkretne wioski i nie było jakiegoś rozkazu komendy głównej AK, który by nakazywał na przykład pozbycie się wszystkich Ukraińców z Zamojszczyzny. Czyli z polskiej strony nie było planów czystki etnicznej.
A tamte zbrodnicze plany po stronie ukraińskiej powstały, ale chciałem pana zapytać jeszcze o stosunek Wehrmachtu, SS, Niemców, wojsk niemieckich, które tam były, do tego, co Ukraińcy robili z Polakami, do tych mordów.
Zasadniczo to Niemcy, że tak powiem, starali się nie wtrącać do tej całej sytuacji. To znaczy w ich interesie było to, żeby Polacy i Ukraińcy tutaj oczywiście walczyli ze sobą. Słynna zasada dziel i rządź. To było widoczne już wcześniej w polityce nawet generalnego gubernatora Hansa Franka, w tej polityce na terenie GGA. Tam na Wołyniu okazało się to w szczególności. Ale jednocześnie jakby konkretni komendanci, dowódcy niemieccy w terenie zachowali się różnie, bym tak powiedział. To było bardzo zróżnicowane, bo były też takie sytuacje, kiedy można powiedzieć, pomagali polskiej ludności cywilnej. Takie wypadki się też zdarzały, że gdzieś tam pod osłonę nawet Wehrmachtu, gdzieś ludność się udawała do miejscowości, no, gdzie było bezpieczniej po prostu.
Pod okiem Niemców, tam gdzie Niemcy mieli garnizony, Ukraińcy nie dokonywali.
Mogli tam wkroczyć po prostu, no bo wiadomo, że napotykali wtedy na opór.
Bardzo to były straszne wydarzenia, bardzo skomplikowane także relacje tam na Wołyniu. Zaowocowało to potwornymi zbrodniami ukraińskimi. Dlaczego ta historia nas tak bardzo różni, panie profesorze? Minęło kilkadziesiąt lat. Nam bardzo zależy i na osądzie moralnym, ale i na odnalezieniu tych ofiar, na godnym pochówku, na przywróceniu ich do pamięci. Bo przecież oni gdzieś tam są, trwają poszukiwania, ale wciąż szukamy, znajdujemy te powolutku masowe groby. Ukraińcy też nie spieszyli się z wydawaniem pozwoleń. Skąd taka ogromna różnica w patrzeniu na tę zbrodnię?
To pewnie należałoby odróżnić patrzenie zwykłych ludzi, społeczeństw, no i władz, tak? Bo to też są pewne różne porządki. Co do zwykłych Ukraińców, to oni najczęściej nie mają wiedzy o tym, co się działo. To znaczy wiedzą, że jakiś konflikt był polsko-ukraiński, ale właśnie sprzedaje im się tą propagandową wersję tego symetryzmu sytuacji dwóch równorzędnych stron. No i nie wiedzą o ludobójstwie, o skali tego wszystkiego, bo tego nie ma w podręcznikach szkolnych oczywiście na Ukrainie. Natomiast co do władz ukraińskich, no to one niewątpliwie przez długi czas, wiemy o tym, że tak naprawdę blokowały ekshumację i nadal na pewno nie chcą, żeby jakby pełna prawda, skala o tym, co się działo, wyszła na jaw. No z przyczyn takich zasadniczych, jeżeli przyjęli linię uznania UPA za bohaterów Ukrainy jako organizację narodowo-wyzwoleńczą, no to nie można jakby psuć jej wizerunku, który jest wizerunkiem bohaterskim aktualnie w Ukrainie, gdzie się podkreśla jej walkę przeciwko Sowietom jeszcze do lat 50. Po wojnie zrównuje się jakby sposób patrzenia na UPA z tym, jak my widzimy u nas żołnierzy wyklętych pod ziemie antykomunistyczne powojenne. Natomiast w tej sytuacji no, nie można ujawniać tych zbrodnic, jeśli chodzi o ekshumację, po prostu obawiają się, że to by, no właśnie, wyszło na jaw, można powiedzieć, poszło w świat i jeszcze nawet tak od strony materialnej, z tego co wiem, po ukraińskiej stronie były obawy, że można wtedy domagać się jakichś odszkodowań i tym podobnych rzeczy. Natomiast my z kolei no, nie wyobrażamy sobie po polskiej stronie, dlaczego ofiary nie mogą mieć swoich grobów.
Tych wiosek już dawno nie ma, oprawców też już nie ma, tych głównych sprawców, ale wspomniał pan o tym, że Ukraińcy traktują UPA jako taką organizację, która walczyła o wolną Ukrainę, walczyła z Sowietami. No i rzeczywiście w takie patrzenie wpisują się choćby dalsze losy dwóch z naszego punktu widzenia zbrodniarzy, Suchewycza i Bandery. Suchewycz, który zginął w potyczce z NKWD, tak. A Bandera no, został zamordowany przez agenta KGB w Niemczech Zachodnich.
Monachium, tak. I to właśnie na tym polega ten problem zupełnie innego patrzenia, czy Polaków i Ukraińców na UPA jako taką i na organizację ukraińskich nacjonalistów i tu w szczególności na postać Stepana Bandery, który no, jest męczennikiem za sprawę narodową, zamordowanym przez agenta KGB. To jakby zupełnie inne patrzenie. W Polsce jest postrzegany jako zbrodniarz, który oczywiście przeciwko Polakom tutaj występował, choć on bezpośrednio nie odpowiadał za zbrodnię wołyńską, to też trzeba powiedzieć, bo w tym czasie był przez Niemców internowany. Od 1941 do 1944 roku. No ale przed wojną był terrorystą i tu przecież te zamachy organizowane były przez niego, czy nawet skazany przez polski sąd w 1936 roku na karę śmierci zamienioną w drodze amnestii na dożywocie.
A tych zamachów przeprowadzonych przez, no między innymi Suchewycza i właśnie Banderę jako organizatora było kilka, bo zginął minister, zginęło kilka ważnych postaci w Polsce.
Zginął minister Bronisław Pieracki, zginął Tadeusz Hołówko, który był ważnym działaczem. W sumie obydwaj byli nastawieni na rozmowy z Ukraińcami, bo to trzeba warto podkreślić, zabijano nie tych, którzy byli jakimiś polskimi zagorzałymi nacjonalistami, tylko takich ludzi, którzy dążyli do jakiejś formy załagodzenia i normalizacji wzajemnych stosunków w ramach II Rzeczpospolitej, bo właśnie tacy byli niebezpieczni. A głównym celem OUN w działalności terrorystycznej w latach 30. było nie dopuścić do porozumienia polsko-ukraińskiego jakiegokolwiek, więc zabijali zwolenników porozumienia i po polskiej stronie, i po ukraińskiej. Bo też trzeba pamiętać, że w tych zamachach ginęli też Ukraińcy, których uznano za kolaborantów, którzy współpracują z polską władzą. Więc,
czyli celem było to, by uniemożliwić dialog.
Dokładnie tak. I to zresztą im się udało w gruncie rzeczy. Znaczy dialog był prowadzony, to nie jest tak, że go nie było, ale jednak udało im się podburzyć tą społeczność ukraińską w dużej części i utrudnić w ogóle jakieś wzajemne współżycie w okresie II Rzeczpospolitej. No a potem to już były cele dalej sięgające, tak jak wspomniałem, ludobójcze w okresie lat 40. Ale rzeczywiście jest tutaj ten problem postrzegania tej organizacji, przy czym to nie jest tak, że na Ukrainie od początku i wszyscy uważali, że UPA to bohaterowie. To zawsze warto podkreślać, że ta tradycja była żywa od początku lat 90. Ja dobrze to znam, bo ja na Ukrainę jeździłem regularnie, a nawet jeszcze od końca lat 80. czasów sowieckich. I w tych 5 zachodnich obwodach, Wołyń i dawna Galicja Wschodnia, działała tak naprawdę UPA i na tym terenie rzeczywiście uważani byli za bohaterów w takim przekazie rodzinnym, domowym, bo tam wiele osób było związanych z tą organizacją w przeszłości. Ich potomkowie żyją teraz. Natomiast na pozostałym obszarze Ukrainy ani nie działała wcześniej UPA, ani też nie była uważana za bohaterów, a wprost przeciwnie. Tam raczej tradycja większości Ukraińców, to ich dziadkowie nie byli w UPA, tylko w Armii Czerwonej. Walka przeciwko Niemcom, faszyzmowi, taka powiedzmy ta sowiecka tradycja, ona trwała dalej po 91 roku. I jeszcze w 2012 roku, jak prowadzono badania dotyczące świadomości historycznej Ukraińców, to 20% z nich oceniało pozytywnie Banderę w skali całego kraju, a 60% negatywnie. Reszta nie miała zdania.
I to się zmieniło dopiero po rosyjskiej agresji.
Wcześniej, po 2014 roku, po Majdanie tak zwanym i tym wówczas powiedzmy przejęciu władzy przez siły prawicowe na Ukrainie, które czerpały z tej tradycji. To znaczy polityka historyczna Ukrainy za czasu prezydenta Poroszenki znalazła się w rękach właśnie spadkobierców OUN UPA i oni mocno wylansowali ten wizerunek, ten kult UPA i Bandery. No i ja spodziewałem się, że prezydent Zełenski, który się z kolei pochodzi z Krzywego Rogu i jego dziadek też był w Armii Czerwonej, no to że on inaczej się będzie zachowywał, że ta tradycja nie jest mu bliska, ale okazało się, że on kontynuował tą politykę, że przyjął właśnie tą linię gloryfikacji OUN UPA za swoją.
Panie profesorze, ale trwa już od kilku lat brutalna wojna po rosyjskiej napaści. Jak to wpływa na kult UPA na Ukrainie? On rośnie.
Niestety tak. Tak się składa, że sam fakt toczenia wojny z Rosją, a jednocześnie wykorzystywania przez Rosjan w propagandzie takiej antyukraińskiej hasła, że to są naziści, że Rosja walczy z nazistami, z faszystami, z banderowcami, to słowo jest często używane, powoduje, że Ukraińcy utożsamiają się z tymi banderowcami jako wrogiem Rosji i jeszcze bardziej się odwołują do tej tradycji. I teraz nawet w tym sporze obecnym o jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA, kiedy Polacy zgłosili tutaj swój protest, to po drugiej stronie widziałem odpowiedź ze strony akurat ukraińskiego historyka Włodymyra Wiatrowicza, o którym wspomniałem, że ten kult jest nam bardzo potrzebny, bo umacnia naszego ducha walki przeciwko Rosji. Takie jest ich zdanie na ten temat.
Na tym budują tożsamość.
Tak, w tej chwili. I to jest właśnie dla nas bardzo niekorzystne zjawisko. Póki trwa wojna, mi się wydaje właśnie paradoksalnie, wojna utrudnia porozumienie w kwestii tej historycznej.
A sądzi pan, że jest tutaj w obliczu tak strasznej zbrodni, nieukaranej, nierozliczonej, czy jest tutaj miejsce na porozumienie między Polakami i Ukraińcami, na wyciszenie emocji? Oczywiście muszą nastąpić ekshumacje, muszą nastąpić pogrzeby, ta rana musi się zabliźnić. Ale pytam o to w kontekście takim, że o ile zbrodnie niemieckie, nazistowskie zostały, nie mówię, że zostały rozliczone, bo w znacznym stopniu nie, zwłaszcza te popełnione na wschodzie, ale zostały potępione przez świat. O tyle zbrodnie komunistyczne zostały potępione raczej już tylko w naszej części Europy, tu gdzie Rosjanie tego dokonywali. Na zachodzie mam takie wrażenie, nie do końca wierzą w to, że Rosjanie kogoś mordowali na taką skalę. Natomiast jeżeli chodzi o te zbrodnie ukraińskie, no to świadomość o nich jest właściwie chyba tylko w Polsce, niestety.
No tak, no bo to nas dotknęło bezpośrednio. Jednak tutaj to Polacy stali się wrogiem numer jeden tak naprawdę. Oczywiście jest jakaś świadomość tego, powiedzmy, na samej Ukrainie czy w Rosji, ale w Rosji to akurat wykorzystywana z kolei instrumentalnie w propagandzie obecnie przeciwko Ukrainie, tak? Bo przecież Rosjanie też do tego nawiązują, do tego, że to byli faszyści i współpracowali z Niemcami. Mówiąc o ukraińskich nacjonalistach, tak? Okresu wojny. No ale poza Polską to po prostu nikogo jakoś specjalnie nie interesowało. Dopiero teraz może właśnie całe to zamieszanie spowoduje, że świat dowie się więcej na temat tych zbrodni. No po prostu to jest taka nasza tutaj regionalna historia.
Ale możemy z tym przekazem trafić na Zachód, możemy trafić do samych Ukraińców, bo tylko prawda jest tak naprawdę interesująca.
No tak, bo
tylko
pan zapytał o to, czy w ogóle jest możliwe tutaj jakieś porozumienie w tych sprawach. No będzie moim zdaniem bardzo trudne, a możliwe jest tylko wtedy, kiedy po prostu strona ukraińska, mówię o władzach, no ale nie tylko o władzach, zacznie przyznawać się do tego, co się działo. To znaczy uzna odpowiedzialność UPA za zbrodnię wołyńską, bo po prostu ta odpowiedzialność jest gdzieś tam przesuwana. Różne wersje powstają, oprócz tej, o której mówiliśmy, wojny symetrycznej, no to jest jeszcze druga popularna wersja na Ukrainie, mówiąca o tym, że to chłopi ukraińscy na Wołyniu sami spontanicznie podjęli akcję mordowania swoich sąsiadów. Co akurat przebieg zdarzeń absolutnie tego nie potwierdza, skoro była ta akcja zorganizowana.
Ale to, co pan powiedział na wstępie, co jest chyba najdziwniejsze, że na samej Ukrainie świadomość tego, co się stało, nie jest duża. Raczej jest bardzo mała. Tak jakby sprawcy nie chcieli się tym chwalić.
No po pierwsze, to ta świadomość istniała jakaś, w jakiejś formie istnieje wśród tych, którzy jakby na tym terenie mieszkają i ich przodkowie mieli coś z tym wspólnego, czyli na terenie tych zachodnich kilku obwodów. Pozostała część Ukrainy zupełnie nie była zainteresowana tematem, bo tam UPA po prostu nie istniała, nie działała. I jeszcze kilkanaście lat temu miałem taką sytuację, że studentki studiujące Ukrainki w Lublinie, pochodzące z Chersonia, mówiące zresztą po rosyjsku, ale uważające się za Ukrainki, zapytane nie miały w ogóle pojęcia, kim był Bandera i co to było UPA. To było po prostu zupełnie obce w tamtym regionie Ukrainy, zupełnie im nieznane. To się oczywiście zmieniło teraz, ale tam jest ten obraz pozytywny kształtowany teraz przez jakby oficjalne media i podręczniki. Natomiast no nie ma w tych mediach i podręcznikach ukraińskich tej wiedzy o zbrodni wołyńskiej, więc myślę, że większość Ukraińców po prostu nie wie, co tam się działo. Ta większość Ukraińców nie ma z tym nic wspólnego, w sensie, że ich przodkowie nie mieli z tym nic wspólnego, więc dla nich to nie jest ważne ani interesujące, a w Polsce to zupełnie inne emocje wywołuje.
Ale tak? To wydawać by się mogło, że skoro nie mają z tym nic wspólnego, tym łatwiej mogliby osądzić.
Mogliby przyjąć to do wiadomości, gdyby oczywiście ta wiedza do nich dotarła. Ja myślę, że to byłoby dla nich łatwiejsze. Najtrudniejsze będzie dla tych zachodniej Ukrainy, bo tuż oni się tak mocno przywiązali do tego kultu UPA i Bandery. Mówię o Lwowie na przykład w szczególności, że tu będzie bardzo trudne to, żeby to jakoś zmienić im ich punkt widzenia. I w ogóle będzie trudne, no bo jak już się taki kult wylansowało, ale jest to błędna droga przede wszystkim. Myślę, że duży błąd Zełenskiego i władz ukraińskich, że właśnie taki kult wybrali, dlatego że no, trudno pogodzić z tak zwanymi wartościami europejskimi, kiedy mówimy o wchodzeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Można taką analogię wskazać. Chorwacja w momencie, kiedy została przyjęta do Unii Europejskiej, to praktycznie zrezygnowała z odwoływania się jakiegokolwiek do Ustaszy, czyli niezależnego państwa chorwackiego, które było stworzone, kolaborowało z Niemcami w okresie wojny i Ustasze. Chorwaccy nacjonaliści dokonywali też zbrodni na Serbach.
I to jest zadanie ukraińskich elit. To oni mają ten problem przed sobą. Pytanie, czy będą chcieli dojść do prawdy i powiedzieć prawdę o tych zbrodniach. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mirosław Szumiło z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia.